Stary, inna moda, inne fryzury, inne okulary, inne samochody, to w ogóle tak jakby pół wieku minęło, nie?
A prowadzący cały czas ten sam.
No oczywiście, cały czas ten sam, przystojny, sympatyczny ulubieniec. On zawsze tak chował głowę w dłonie i tak kiwał. Co tu się dzieje po prostu? I ja wiedziałem, dlaczego on się tam chichrał i ja się z tego śmiałem, ale on z zażenowania, a ja ze wstydu. No. Czy mógłby pan trochę ciszej zrzucać bieliznę do prania? Bo i nie o drugiej w nocy, bo się budzimy z żoną.
Ojejku, obłędny. Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Zwykle rozmawiamy o życiu na własnych zasadach, a dziś porozmawiamy z człowiekiem, który stara się naginać zasady, najczęściej zasady moralne, ale nie swoje, uczestników. Czyli ci, którzy już są gotowi powiedzieć stop, kończymy, nie idziemy dalej, on stara ich się namówić do tego, żeby może spróbowali raz jeszcze, może by podjęli większe ryzyko, czyli zachęca ludzi do ryzykowania, zwykle mając dobre intencje, bo chce pomóc im wygrywać. Wygrywać milion, mimo tego, że sam za miliony nie cierpiał. Dzień dobry.
I nie będę cierpiał, dzień dobry.
Po tym charakterystycznym głosie już wiecie, że gościem jest Hubert Urbański.
Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
Cześć Hubert.
Cześć.
Ty zwykle prowadzisz?
No, zwykle, tak.
Jaki masz sposób na to, żeby otworzyć uczestnika?
No, jak widać, nie mam jakiegoś uniwersalnego sposobu, bo czasami się nie otwierają. Więc to zależy od sytuacji, i przede wszystkim od osoby, która siada na fotelu naprzeciwko mnie. Ja mam, jak pytasz o sposób, to chyba muszę przyznać, że mam bardzo ułatwione zadanie, bo wszyscy, którzy przychodzą do programu, są poddawani takiej dużej obróbce emocjonalnej, ciśnieniu, które wynika z samych reguł gry, wiesz, z tego, że przychodzą grać o milion, wiesz, to już jest tak działa na wyobraźnię, tak obciąża i tak dociska, że nie muszę się bardzo starać, żeby uzyskać u nich emocje, bo one już są wyjściowo.
O czym jest ta gra tak naprawdę? Z perspektywy nie tylko wygranej, ale z perspektywy, dlaczego ludzie grają i ją oglądają?
Może dlaczego oglądają? Bo to jest moje prywatne zdanie. Bo myślę, że mogą sobie udowodnić, że są lepsi od tych ludzi, którzy przyszli do studia, którzy są pokazywani na ekranie. A zrobić to można bardzo łatwo, bo po prostu łatwo jest odpowiadać na te pytania, zwłaszcza tak z woleja, wiesz, jak się miesza herbatę gdzieś tam w kuchni przy blacie i jednocześnie tam rzucasz odpowiedź. Nie ma tego obciążenia, tych nerwów, więc to jest takie wdzięczne bardzo. Same pytania też raczej nie należą do bardzo trudnych, nie dotyczą jakiejś wiedzy specjalistycznej. Można w tym wziąć udział jako widz, słuchając, a nie oglądając, albo oglądając, a nie słuchając, poprzez wyłączonym dźwiękiem. Też się dobrze przyjmuje ten program, bo są przecież cały czas napisy, wszystko jest tak do przyjęcia, na przykład tak, że wiesz, wyłączasz sobie dźwięk, puszczasz muzykę i leci gdzieś tam w tle kolejne pytanie i też możesz wziąć udział w tym. Więc myślę, że dlatego oglądają. A dlaczego grają? Bo mogą. Myślę, że dlatego. Wiesz co? Myślę.
Ale nie, pytam zupełnie wprost. No,
odpowiadam.
Czy tak wartość nagrody twoim zdaniem ma znaczenie? Czy gdyby to nie był milion, czy to by coś zmieniło?
No, doświadczenie pokazuje, że wartość nie ma większego znaczenia, bo przecież ludzie po prostu jak mogą wziąć udział w jakimś przedsięwzięciu rozrywkowo-konkursowym, to biorą, nawet jak do wygrania jest prodisz. Natomiast myślę, że my mamy tę przewagę, że mamy no po prostu super nagrodę. Że rozdajemy wielkie pieniądze, nawet jeżeli ktoś nie wygrywa głównej nagrody, bo wygrasz 250 000 złotych, to i tak jest super. Wygrasz 500 000, jeszcze lepiej. Także to nie musi być milion. Wiesz co, no każda suma, nawet gwarantowana suma jest super. Także, że ta druga gwarantowana. Więc myślę, że to na pewno przyciąga bardziej niż mniej. Natomiast tak jak mówię, to chyba jest tak, że oni nie do końca przychodzą wygrać milion, tylko przychodzą no też jakąś podjąć takie wyzwanie, nie? Bo to trochę tak jest, bardzo to wyzwanie jest ryzykowne, bo czasami można się strasznie zblamować, no o czym świadczą setki memów, które się pokazują i krążą potem w sieci, nie?
On jest memotwórczy, ten program?
No mega, no przecież te wszystkie, wiesz, wszyscy ci ulubieni zawodnicy, których można z grubsza do dwóch kategorii zaliczyć, to moja jest klasyfikacja, albo wyjątkowo świetni zawodnicy, albo wyjątkowo nieświetni zawodnicy, którzy odpadają na pierwszym, drugim pytaniu. Ale zawsze ich biorę w obronę, bo proszę mi wierzyć, proszę pana, że jest naprawdę takie ciśnienie, jak się tam siada, ludzie zapominają własnego nazwiska często. I to nie nawet dosłownie. Ja zawsze to opowiadam, bo to mi utkwiło jakoś tak, że siada jakiś facet zawodnik, tam to lata temu było, nie wiem, z 15 lat temu, wiesz, i siada na fotelu i zawsze jest ten taki moment tego przygotowania technicznego. Mikrofon, make-up, wiesz, sadzamy tam żonę za jego plecami, jej też przypinamy mikrofon, to trwa z 15 minut. Tam jeszcze jest, proszę spojrzeć w tę stronę, dobrze, jeszcze tu ustaw światło, coś, i to taki jest, wiesz, taki chaos tuż przed rozpoczęciem następnej sekcji, nie? I ten facet widzę, że jest zgotowany strasznie i taki, wiesz, elektryczny. I staram się go jakoś tam zagadać, żeby dotrwał do pierwszego pytania. I coś z nim rozmawiam, mówię, widzę, że z żoną przyjechałeś. No tak, tak, tak. A jak żona, wiem, wszystko mam napisane, przecież wiesz, kto, jak się nazywa i tak dalej, co robi. Mówię, a jak żona ma na imię? I tu go zagiąłem, bo słuchaj, przytkało go na, wiesz, to była sekunda, ale brzmiało jak 10 sekund, no, bo naprawdę go przytkało na chwilę i musiał, widziałem w oczach taką panikę przez tę sekundę i takie zanim sobie przypomniał, że to tam Małgosia była i zanim powiedział to, więc to tylko świadczy o tym, że naprawdę, no ludzie no naprawdę zapominają imienia albo nazwiska swojego albo żony.
A ty? Ty się wciągasz w tę grę i się stresujesz z nimi?
Wiesz co, myślę, że wciągam się na pewno. Ja się stresuję przed rozpoczęciem nagrań. Ja mam wielką tremę zawsze. I to tyle lat to robię i po prostu ona jest oczywiście trochę mniejsza niż na początku, ale zawsze mam tremę. Zawsze tak, wiesz co, jak się zaczyna taka sesja, która trwa 3-5 dni z rzędu, 6 czasami, z dzień w dzień, od rana do wieczora gramy i takie zawsze myślę sobie, kurde, zawsze coś może pójść nie tak, wiesz, i zawsze jest takie w tyle głowy taki rodzaj takiego napięcia. No dzisiaj już mniejszego, ale kiedyś dużo większego, ale jest cały czas. Ale myślę, że to dobrze, to taka reakcja organizmu, nie? Że po prostu, wiesz, przez strach chyba też sprężam się, tak się nastawiam do wykonania tego joba. A wciągam się wtedy, wiesz co, to jest też, my mamy niezwykle wdzięczny ten program, ja w ogóle nie mogę się naszukać słów, żeby wiesz co powiedzieć, jak dobrze to jest wymyślone, no nie przez nas, tylko przez Anglików, że to jest tak, kurczę, te progi, ten czas nieograniczony na odpowiedź, to wszystko sprawia jeszcze to, że jak zawodnik siada i gra na fotelu, to właściwie nagrywamy jeden do jednego. Mhm. To sprawia, że widownia, która siedzi z nami na żywo w studiu, też jest właściwie, kibicuje taki mecz jeden do jednego. Nie ma tak, że wiesz, co dwa pytania, jest przerwa, wychodzimy na herbatę, coś. Nie. Czyli wiesz, cała ta gra może się odbyć no, niemalże na żywo dla widza. Osoby, wiesz, które, nie wiem, stoją przy kamerach, wiesz, no cała ta ekipa też siłą rzeczy no, siedzi w zamkniętym studiu i bierze w tym udział, mają słuchawki na uszach. Więc jak jest ciekawa gra, jak jest fajny człowiek, zawodniczka, zawodnik, albo jak są jakieś, albo to i duże pieniądze, chociaż to nie idzie zawsze w parze, to po prostu wszyscy też tak, wiesz, to czujesz takie przykucie uwagi, wiesz, ludzie tak cichnie to wszystko i tak jest, a potem też po reakcjach widać, bo im jest ciszej, im większe jest spięcie, to potem jak się następuje rozwiązanie gry, to też ten taki wystrzał takiego, nie wiem, jakiś braw, coś, to naprawdę czasami jest tak oczywiście, że brawa, czy są reakcje, no są wzgaszone, jak grasz 8 godzinę na przykład i akurat się nic ciekawego nie dzieje. Ale jak się coś ciekawego dzieje, to zawsze nie potrzeba tej ostrogi, wiesz. Ten warm-upper, który pracuje cały czas z nami, nie musi, wiesz, tam ich tam cały czas modulować, bo oni sami, jak, wiesz, zaciskali tam zęby, czy kciuki, żeby ktoś tam wygrał, czy żeby przegrał, nie wiem, różnie, nie? To zawsze te reakcje są takie z prądem. Tak bym powiedział. O, tak twoje krótkie pytanie, moja długa odpowiedź.
Ile lat są milionerzy?
Zaczęliśmy 3 września 1999 roku. Sztyrlic wiedział, że to był szczególny dzień. Tak to brzmi trochę, ale to nie, to strasznie dawno temu.
Bardzo.
Jak się ogląda stare materiały, nawet nie mojego programu, ale w ogóle cokolwiek, życie w Polsce 20-23 lata temu, 20, no powiedzmy, to stary, inna moda, inne fryzury, inne okulary, inne samochody, to w ogóle tak jakby pół wieku minęło, nie?
A prowadzący cały czas ten sam.
No oczywiście, cały czas ten sam, przystojny, sympatyczny ulubieniec.
Dlaczego ty? To pytanie pewnie już ci wiele osób zadaje, ale jak myślisz sobie o tym, dlaczego faktycznie zostałeś wybrany do tego, żeby poprowadzić ten program?
Jak tak szczerze rozmawiamy, szczerze, to jest moje ulubione słowo w knajpie wieczorem, nie? Jak faceci ze sobą rozmawiają, szczerze? Ale tak szczerze, to mam pojęcie. Wiesz co, nie umiem...
Nie zastanawiałeś się nad tym,
nie,
dlaczego
no, oczywiście,
ty?
Oczywiście, że się zastanawiałem i myślę, że... No wiesz co, no ślepy traf, no. Ja chodziłem na tyle castingu, właśnie ostatnio znalazłem gdzieś w internecie zdjęcie, taki był teleturniej Piraci. No, polegał na jakimś takim wybieraniu chyba losowo pytania, czy odpowiedzi, już nie pamiętam. I scenariusz, scenografia była taka trochę piracko-morska i główny prowadzący, nie wiem, czy to w Polsacie nie było, ale nie jestem pewien, główny prowadzący jakby w koncepcji tego formatu chodził w takim pirackim stroju. Miał taką piracką koszulę z luźnymi rękawami, jakieś takie spodnie, wiesz, do półłydki takie, no taki. I sobie myślę, kurde, a ja poszedłem na casting do tego też. Myślę, patrz, jak naprawdę, jak kula mi świsnęła koło ucha, ale nie trafiła.
Ale nie trafiła, no.
I chodziłem też na inne castingi, także, że do różnych reklam, do takich programów różnych, przecież ja byłem w ostatniej fazie castingu do rozmów na każdy temat, który prowadził potem Mariusz Szczygieł przez lata z powodzeniem. To ja tam już, my zostaliśmy we dwóch.
Naprawdę?
Na ostatniej prostej, tak. I no Mariusz wygrał, no nie dziwię się, no ale także, że to jest taki trochę traf. I teraz jak mnie pytasz, dlaczego ja, dlaczego, mogę zapytać, a dlaczego nie wybrali mnie do Piratów albo do, wiesz, do jakiegoś innego programu, czy filmu, czy reklamy. No kurczę, nie wiem. Ja myślę, że to na końcu jest trochę ślepy traf, trochę takie, wiesz, no naprawdę, no. Ja myślę, że w ogóle tak często, tak wiele zależy od jakiegoś przypadku, o takiej, w końcu dzisiaj mówimy o tej decyzji, która zmieniła moje życie, tak, o decyzji, że robię milionerów, to mówimy o niej jako o jakimś takim wydarzeniu, no dla mnie, no zwrotnym na pewno. Ale przecież cała masa takich decyzji, które, czy różnych takich zwrotów, które się odbywają w naszym życiu, to one nie są jakieś takie, tam nie ma fanfar żadnych i wiesz, i fajerwerku, tylko po prostu gdzieś tam idziesz, coś, lekarz ci mówi, że jesteś chory nagle na to i twoje życie się zmienia tam o 180 stopni. Mówię przykładowo, tak, no, że na przykład dostajesz jakąś diagnozę i nagle wiesz, co się dzieje, tak nagle i wchodzisz z badaniami, on otwiera, mówię, mam dla pana następującą informację, tak? Albo na przykład i chodzisz na te castingi, tu nie dzwonią, a nagle dzwonią i mówią tak, pan Hubert, tak, pan był u nas na castingu do tego i ja już mi się tą pożar w głowie mam. Mówię, no byłem. To chcielibyśmy pana zaprosić na jeszcze jedną rozmowę. Oni też nigdy ci wprost nie powiedzą, że to jest już, że wygrałeś, tylko mówię tak, na jeszcze jedną rozmowę. Tak jakby jeszcze, wiesz, tych rozmów miało być 15. No, więc to się tak po prostu, wiesz, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie, a potem dopiero z perspektywy czasu widzisz, że jakiś tam zwrot czy wydarzenie miało średnie, duże znaczenie, a niektóre wydarzenia mają zasadnicze znaczenie. Dla mojej pracy na przykład wygranie castingu do milionerów miało no, zasadnicze znaczenie, bo robiłem inne rzeczy, które nie spotykały się z takim echem jak milionerzy.
A skąd ty przyszedłeś do milionerów?
A z Warszawy, proszę pana.
A co robiłeś?
A tak sobie odchodziłem trochę tu, trochę tam, proszę pana. Tu, tam, coś tam. Zaśpiewałem, zatańczyłem coś. Śpiewałem na przykład w reklamie Żilet, łucze wola muścinny niet. Do reklamy Żilet na rynek. No wtedy to jeszcze był Związek Radziecki, na rynek rosyjski. Słuchaj, taką miałem, nie wiem dlaczego tak to zrobili, że dźwięk do jakiejś takiej, wiesz, reklamy uniwersalnej na różne rynki, ten dźwięk akurat piosenki, tego zaśpiewu w lokalnym języku, czyli po rosyjsku, zamówili w studiu w Warszawie, tak, na ulicy Filtrowej. No. Czy Mochnackiego, już nie pamiętam, gdzie to było, na Ochocie w każdym razie. I właśnie takie rzeczy robiłem, grałem, pracowałem w radiu już wtedy od paru lat.
O to pytam.
Tak. Pracowałem w radiu, skończyłem szkołę teatralną, czyli byłem aktorem z wykształcenia, nie praktykującym, bo zaraz po dyplomach zacząłem pracować w radiu i właściwie cały czas trzymałem się radia. Miałem taki półroczny epizod w telewizji publicznej, wtedy robiłem taki program Antena, ale tam się ta obsada anteny w tamtych czasach to się zmieniała rzeczywiście co pół roku, więc to tak... No ja też utrzymałem się tam z pół roku, chyba z Pauliną Smaszcz to prowadziłem w duecie. Potem byłem jeszcze, no miałem taki między rok a dwa lata robiłem piramidę dla Polsatu. No i jednocześnie cały czas pracowałem w radiu. I potem jeszcze chyba chwilę pracowałem w radiu, jak już wszedłem do milionerów, ale to były chyba jakieś takie ostatnie momenty i po prostu musiałem zrezygnować z tej pracy, bo tak dużo tego było. Tych milionerów trzaskaliśmy wtedy, kurde, po prostu chyba 6 odcinków w tygodniu, 5 albo 6. No, więc dużo roboty było i to był taki pierwszy, no naprawdę, tak tama pękła, jak ci milionerzy poszli, to zalało całą Polskę i wiesz co, świetnie się to wtedy oglądało, w ogóle to było, w ogóle, no pamiętasz sam, że kiedyś łatwiej było stworzyć coś, panie, coś, bo jednak ta telewizja 20 parę lat temu była, wygłodniała takich formatów, mniej rzeczy było, w związku z tym cokolwiek nowego wrzuciłeś, To siało ferment, tak jak Big Brother na przykład, czy właśnie milionerzy. I to były takie no, rzeczy, no, które rzeczywiście no, były, śmiało mogę powiedzieć, kamieniami milowymi tak w historii telewizji w ogóle i polskiej też. No w ogóle na świecie Big Brother. Nie pamiętasz to na pewno, bo przecież pracowałeś przy tym programie też, że jak to ludzi burzyło w ogóle, wiesz.
To prawda.
Prawda? Że jak można podglądać, że to... I w ogóle, wiesz, się wypowiadali wszyscy. Od pani w sklepie, a na jakichś profesorach, kończąc medioznawcach, którzy tam albo to opluwali, albo bronili, to różnie.
Obstawiam, że pewnie Big Brother był programem, po którym powstało chyba najwięcej prac magisterskich i doktoranckich, jeśli chodzi dokładnie o katedrę medioznawstwa, bo on, obstawiam, że był takim naprawdę trwałą zmianą i wszyscy wtedy to badali jako zjawisko społeczne, psychologiczne, pod każdym jednym względem.
No, dzisiaj jest trudniej stworzyć coś takiego, co miałoby no, taki milowy próg w tej tkance tego, co się ogląda w telewizji, prawda? No, dzisiaj powstaje cała masa takich samych programów, które w zasadzie jakościowo, pomysłem, ideą nie odbiegają tak bardzo. Big Brother bardzo odbiegał.
Bardzo.
Milionerzy też bardzo. No, nagle
bardzo.
W dużych wygranych, wiesz, tu wielka gra, tu jakieś i nagle 1 000 000 zł? Jeszcze wtedy to było jeszcze więcej niż dzisiaj.
No, wtedy to było po pierwsze gigantycznie dużo pieniędzy, po drugie ta formuła. Jednakże formuła trochę hazardowa, gamblingowa, że niby możesz się wycofać, ale z drugiej strony grasz dalej, była totalną nowością. Znaczy we wszystkich teleturniejach wcześniejszych, nie wiem, nawet jakbyśmy sobie sięgnęli do Wojtka Pijanowskiego, to wszystko, co poprowadził, było bardzo proste.
Tak.
Wygrywałeś tylko z konkurentem, czyli nie grałeś sam przeciwko sobie i właściwie co zyskałeś, to twoje.
I czas był ograniczony.
I czas był ograniczony.
Na odpowiedź ma pan 3 sekundy, albo proszę posłuchać pytania, 15 sekund na odpowiedź. I zawsze to było to przyzwyczajenie, że musisz się sprężać. A tu nagle taki teleturniej, w którym jakiś prowadzący mówi, że czas na odpowiedź jest nieograniczony. I pierwszy odruch jest taki, jak to nieograniczony? Jak to? No to znaczy, że co, że ja mogę sobie godzinę myśleć? No może pan. Takie wiesz, niedowierzanie. Dopiero później w użyciu się okazało, że to jest broń obosieczna, miecz obosieczny, że wiesz, że ten czas może się obrócić na niekorzyść zawodnika, że tak naprawdę i to nieograniczenie i paraliżuje, i ta cisza też kłuje w uszy, i ktoś siedzi i widzi, wszyscy się patrzą na niego, a on ma, wiesz, może sobie siedzieć tak 10 minut, no ale nie robi tego, bo wiesz, bo to jednak to te okoliczności ciśnieniują.
Mało tego, paradoksalnie, jak nie wiesz, to czas ci nic nie daje. Znaczy, to nie jest tak, że wymyślisz.
To prawda, tak. Tak.
A ty kiedy nauczyłeś się zarządzania tym czasem? No to też jest trudne. No, tę ciszę możesz trochę nią zagrać, możesz ją wypełnić, a czasem możesz jeszcze zjechać do przerwy na reklamę i wrócić ponownie. No i tam jest duża twoja rola.
Przez grzeczność nie przeczę. Natomiast pytasz, kiedy się nauczyłem? Pytanie, czy się w ogóle nauczyłem? No, sądząc po ratingach, to jakoś chyba trochę się nauczyłem. Natomiast wiesz co, to nie wiem kiedy.
Ja nie pytam, kiedy w takim sensie, tak. Wiesz, podaj mi datę, tylko tak, w którym momencie odkryłeś, że to właśnie jest ten moment, kiedy, wiesz, wchodzisz cały na biało. No.
Jest takie powiedzenie tam chyba practice makes perfect, tak? Że, mm-hmm. że po prostu, no bo to naprawdę tak jest, że jak się czegoś dużo robi, to samo, jakoś samo ci po prostu, to jest zawsze tak jak się znowu do lekarskiej analogii przejdę, że jak na przykład masz do zoperowania kolano, dajmy na to, tak?
Ja mam co wtorek, mniej więcej.
No tak, ja akurat miałem, więc akurat to jest mój świat ostatnio. No i tak jest, albo możesz kombinować, żeby dopójść do jakiejś największej sławy, który tam, nie wiem, przyjedzie, bo akurat jest za granicą na kontrakcie i przyjedzie i cię zoperuje, albo możesz pójść do takiej kliniki czy szpitala takiego, gdzie trzaskają tego 12 dziennie i po prostu robią tak w fabryce. Ja wybieram tę drugą opcję, bo uważam, że jak ktoś w kółko to robi, to po prostu już ma tak, to jest tak jak z Jumbo Jetem, który jest jakąś konstrukcją z lat chyba przełomu 60. i 70. lat, a ponieważ tam już wszystko mają obcykane, co się miało zepsuć, to się zepsuło, albo już naprawili, rozwiązali problem, to w związku z tym ta liczba wylatanych godzin działa na korzyść. I tak samo jest trochę z tą liczbą wyrobionych odcinków, no, że po prostu im więcej, a myśmy tego strasznie dużo robili kiedyś, zwłaszcza na początku, że to jakoś samo wyszło. Wiesz, że po prostu w praktyce, aczkolwiek jak oglądam stare odcinki, to czasami no, sam siebie żenuję. No wiesz, no jak to jest.
O to chcesz, a w ogóle oglądasz?
No teraz to sporadycznie. Wiesz co, kiedyś było w ogóle tak, w pierwszej fazie, pierwsze lata, że ja adjustowałem, tak się mówi, wszystkie odcinki, więc ja dostawałem takie torby z VHS-ami, słuchaj, i stałem przy telewizorze, taki miałem mały telewizor, taki chyba 14 cali, taki wiesz, turystyczny, do tego odtwarzacz i nocami albo w słuchawkach, albo gdzieś tam po cichu to oglądałem i tam wyłapywałem jakieś błędy, że tu można by było to wyciąć, ściąć, albo trzeba włożyć tam na przykład coś, co powiedziałem, a w montażu ścieli, bo się nie tłumaczy dalej, wiesz, i robiłem to, no wszyscy się przykładaliśmy do tego efektu końcowego dzisiaj absolutnie odcinków nie oglądam po montażu, zwłaszcza, że to już montaż też jest tak perfekcyjny i tak kolega, który to robi, czy cały zespół właściwie są tak świetni w tym, ale trafiam tylko czasami na stare odcinki, wiesz, no gdzieś na YouTubie najczęściej. I jak trafię, gdzieś coś mnie podkusi, żeby tam, nie wiem, obejrzeć, to najczęściej są fragmenty, więc to takie są 2-3-minutowe jakieś. No to wtedy muszę się wstydzę się przed własnymi kapciami, jak to się mówi. No. Ale to myślę, że to jest subiektywne. Znaczy nie tak, że to jest fatalna jakość, tylko że jak, wiesz, no wiesz, jak patrzę na siebie sprzed 20 lat, to no, dużo myśli mnie nachodzi różnych.
Nie masz poczucia zmarnowanych studiów?
Myślę, że, znaczy w skrócie nie, bo myślę, że to nie jest przypadek, że ja nie zacząłem pracować jako aktor.
Okay.
I że ja sobie nie wyobrażam na przykład, że mógł pracować jako aktor w teatrze. Myślę, że to byłoby, no gdzieś ja zawsze uciekałem od stałej pracy i takiego, wiesz, no uwiązania się do pewnego grafiku pracy, no czy to jest praca od 9 do 17, czy to jest na przykład tak jak w teatrze, że wiesz, rano próbujesz, po południu przyjeżdżasz, przygotowujesz się, grasz o 7, potem się wygaszasz jeszcze po przedstawieniu i potem od następnego dnia znowu próbujesz o 10, a jeszcze w międzyczasie próbujesz wcisnąć, nie wiem, jakiś teatr telewizji, jakieś radio, jakieś coś, no. Ale generalnie to jest naprawdę, jak ktoś, przynajmniej nie wiem jak jest teraz, wiem jak było kiedyś, no to jest taki regularny, ciężki kawałek chyba, więc chyba nie przypadek, że ja przed tym zawsze uciekam. Ja sobie niedawno uświadomiłem, że ja nigdy w życiu nie pracowałem na etacie, nigdy. I to ma wszystkie dobre i złe tego konsekwencje. Może zacznijmy od złych.
Nie, czekaj. O konsekwencjach etatu i braku etatu jeszcze porozmawiamy. Mnie naprawdę interesuje to twoje podejście do tego, do aktorstwa. A byłeś dobrym studentem?
Według mnie fatalnym.
Ja miałem... A według indeksu?
Chyba takim niezłym, no. Ja parę razy słyszałem jakieś takie pochwały w trakcie studiów, tam z poszczególnych dyplomów, jakichś zagrań czegoś, wiesz. Ale ja oczywiście w to nie wierzyłem, bo ja bardzo niekorzystnie sam siebie oceniałem zawsze. I też jak grali koledzy nawet na poziomie jeszcze szkoły, poszczególnych lat i poszczególnych egzaminów, bo może wyjaśnię tylko, że egzaminy polegają na tym, że się przez pół roku na przykład przygotowuje jakieś przedstawienie, fragment sztuki na przykład. I potem się to wystawia jako egzamin na koniec semestru. Więc trochę tych rzeczy robiliśmy w różnych dziedzinach. Teatr, wiersz, no różne też formy teatru ruchu, kiedy tam były zajęcia z innych. Ale generalnie trzeba było robić różne przedstawienia w różnych technikach. No to w sumie jest fajny pomysł na uczenie jak zawodu. I ja cały czas mnie tak uwierało, jak ja się odzywałem, jak ja się ruszałem. Cały czas miałem potworne niezadowolenie z siebie, którego obserwowałem trzecim okiem, wiesz, taką kamerą przemysłową gdzieś tam. I jednocześnie jak to konfrontowałem z tym, jak wiele koleżanek czy kolegów moich ma taki, kurczę, że wychodzą i są jak takie jak zwierzęta trochę na scenie, wiesz, bo to jest taka na przykład, tak zawsze słyszałem, że na przykład najlepszy nawet aktor przegra z dwoma rodzajami aktora na scenie, z psem i z dzieckiem. I właśnie dlatego mówię o zwierzętach, że na przykład niektórzy wychodzą i mają coś takiego, że wiedzą, gdzie się ustawić, kiedy przestać mówić, kiedy zacząć, wiesz, że mają, kurczę, instynktownie to, a u mnie to zawsze wymagało takiego do pieszczenia, do picowania takiego i jeszcze na końcu byłem niezadowolony z tego. Mówię, o, idzie dobrze, coś mówię, nagle mam jakiś zwrot, coś, mam następny dialog jakiś i nagle takie mam w tyle głowy, Jezu, jak fałszuję, ale fałszuję, wiesz. Albo dosłownie fałszuję, jak na przykład były egzaminy ze śpiewu, to stary, to dobrze, że nie było tam nagrywania, bo po prostu śpiew i taniec to były moje dwa żywioły, gdzie w zasadzie nie byłem w stanie uratować żadnego występu. Swojego oczywiście.
Nie tańczysz?
Kurde, no. Ja bardzo lubiłem kiedyś tańczyć, tylko tak, wiesz, no na imprezie wieczorem. Natomiast miałem super jakieś zajęcia z tańca. Emil Wesołowski był moim nauczycielem na przykład. To zawsze jak ja wykonywałem jakieś arabeski albo tam to, co ćwiczyliśmy, to zawsze tak chował głowę w dłonie i tak kiwał. Co tu się dzieje po prostu? I ja wiedziałem, dlaczego i on się tam chichrał i ja się z tego śmiałem, ale on z zażenowania, a ja ze wstydu. No. Także że ja wiem, czego już ewidentnie na pewno nie umiałem tańczyć i nie umiałem śpiewać, natomiast z graniem czasami ktoś mnie komplementował, aczkolwiek ja sądziłem, że cały czas to jest nie to i też wszystko to chyba legło u podstaw takiej decyzji, żeby nie pójść do teatru. Ale druga strona tego, czy ciąg dalszy jest tego taki, że dzisiaj, zapytałeś, czy nie żałuję tych studiów, więc dzisiaj natomiast ja czuję, że ja mam taki potencjał, że dużo rzeczy mógłbym zrobić dzisiaj, bo ja umiem swoim głosem mówić. Mhm. W sensie umiem różne rzeczy wyrazić. Ale no trochę też tak jest, że się wypada z obiegu, mówiąc w wielkim skrócie, że jak się po prostu czegoś nie robi zawodowo, tego, co się człowiek nauczył na przykład, no to potem rynek trochę tak, no... jak to powiedzieć? No jak ktoś jest aktorem, ale nie pracuje jako aktor, no to się go jakoś tak, no po prostu nie jest w obiegu. No to nie ma w tym nic ani złego, ani dobrego, tylko tak jest po prostu, tak? No i trzeba praktykować. No to znowu tak jest, że ja praktykuję, ja umiem w telewizję na przykład, a w teatr nie umiem w tej chwili. Natomiast kino jest taką dyscypliną, w której można... Ja czuję cały czas, że chciałbym bardzo. I tak zawsze to powtarzam. Ja myślę, że jakby przesłuchać moje stare wywiady, ciągle o tym samym mówię, że
no ja to bym chciał zagrać w jakimś filmie w ogóle, bo tak jakby jakaś rola była, to może mnie jakiś reżyser usłyszy i ewentualnie to ja bardzo chętnie.
I tak, to myślę, że z 10-15 lat to mówię.
I co?
I nic, panie.
Nikt nie słyszy?
Nikt nie dzwoni. A jak dostaję...
Rolę byś chciał zagrać?
Wiesz co, ja myślę, że nawet nie jest istotne, jaką rolę, tylko z kim i w jakim towarzystwie. Znaczy, u kogo i w jakim towarzystwie, bo jest tak, kurczę, ja wierzę w takie też, że po prostu dobrze aktor... Bo to w ogóle tak jest. Nie wiem, czy patrzysz nawet, jak kino oglądasz, że dobry aktor, że czasami jest tak, że jest aktor dobry, który... byle czym zagra dobrze. Mhm. Whoopi Goldberg na przykład. Czy gra w dobrym filmie, czy złym, jest świetna. John Goodman na przykład. Mhm. Widziałem go w złych filmach, ale on jest dalej po prostu gra jak lokomotywa jest. Mhm. No, czy na przykład się mówi Bronisław Pawlik. To był taki aktor, który nie ma na koncie ani jednej złej roli. Nawet jak ma nieznaczną rolę, albo w kiepskim, czy gorszym filmie. Ale uważam, że po prostu jak się gra w dobrym towarzystwie, to też ten ambient ciągnie, podnosi jakość grania. A jak się gra w kiepskim filmie, to trzeba być naprawdę lokomotywą, żeby wybrnąć z tego. Więc ja też wierzę, że na przykład kluczem do sukcesu jest dobór projektów. No tak jest. No.
Czyli chciałbyś po prostu być w dobrej obsadzie?
W dobrej obsadzie, wiesz, w dobrych projektach, bo to też myślę, że to też jest wtedy wyzwanie takie, że po prostu nie tyle wyzwanie, co taka... duże prawdopodobieństwo, że się zrobi coś, no, przede wszystkim dobrego, ale też znaczącego, no, bo wiesz, no, można grać różne rzeczy, no. Trochę jest też tak, że zawodowy aktor, który żyje z grania, to jest jak traktor, no, ma zagrać, cokolwiek przyjdzie, tak? Trochę jest taka zasada, ale ja to też szanuję bardzo, natomiast w moim wypadku ja to musiałbym też mądrze wybierać projekty, ale ponieważ nie mam tych projektów za dużo na horyzoncie, więc na razie nie mam z czego wybierać, więc robię swoje. No mówię, umiem w telewizję, to gram w telewizję, no.
Ale robisz coś z tym? Na przykład, nie wiem, czy gdzieś już zaczynasz pojawiać się na jakichś castingach. Lub też poprosiłeś swojego menedżera pod tytułem jedziesz do Hollywood.
Aha.
Ja bym chciał zagrać człowieka z Polski.
No to myślę, że takich... kolegów i koleżanek, to co roku jest, wiesz, parędziesiąt. To w ogóle, nie, to już nie mówmy o Hollywood, bo to w ogóle... Znaczy, jest jakiś pomysł, żeby rzeczywiście Hollywood albo Bollywood, albo w ogóle, wiesz, inny kontekst, tak? Bo ja, wiesz co, nie chcę...
Znaczy, trochę nie chcę, o to żeby... pytam,
no,
bo w Polsce moim zdaniem możesz zagrać tylko i wyłącznie siebie.
No nie do końca, bo ja właśnie te propozycje przede wszystkim odrzucam. Znaczy,
no właśnie.
Ja często dostaję propozycje, jest taka nieduża rola redaktora w telewizji, że główny bohater przychodzi do programu i pan jest wtedy tym... Ja mówię nie, bo to w ogóle nie jest wyzwanie. Ja już byłem przed kamerą, to znaczy to nic to nie... Ani
byłem,
mnie to nie
byłem kilkakrotnie w telewizji przed kamerą.
Byłem przed kamerą i ja się tu niczego nie nauczę, niczego nowego nie wniosę, więc dziękuję. Natomiast może wyrwanie mnie z kontekstu i włożenie w ogóle, że jest taki koleś 50 parę lat, szpakowaty, z Polski, mówi z akcentem, może to jest pomysł, no. Ale ponieważ nie jestem cały czas jakby w kontekście, no słabo znam to środowisko, no nie, żebyśmy się zrozumieli, ten fragment rozmowy nie dotyczy tego, jak jestem rozgoryczony, że nie jestem aktorem, tylko że po prostu ja tam parę rzeczy robiłem, niedużo, ale to ewidentnie jest trochę też tak, że to jest koszt tego, że ja wybrałem gdzieś inną ścieżkę zawodową, no bo ja rzeczywiście po szkole aktorskiej, zamiast grać, to poszedłem do radia i zacząłem w ogóle robić inne rzeczy, a no de facto no nie grałem po prostu, więc nie ma się co dziwić, że z roku na rok coraz bardziej wychodziłem z orbity profesji aktorskiej.
Tęsknisz za radiem?
Bardzo. Nawet w zeszłym roku trochę w Niuansie robiłem jakichś takich programów, gdzie pracowaliśmy na żywo. To fajne radio w ogóle jest, bo takie towarzystwo tam też jest takie, no, dużo młodsze od innych redakcji, więc też fajnie tak trochę posłuchać, jak oni oddychają. A tęsknię. Tylko też nie, akurat nie pracuję teraz w radiu, chociaż miałem też paroletni taki epizod z RMF-em nie tak dawno temu. Takie miałem codziennie dwa wyjścia na żywo. To co prawda był taki radioturniej, rodzaj takiej loterii, ale fajnie, zawsze takie jest, że wiesz, dwa razy dziennie wchodzisz i gadasz z kimś przypadkowym, kto tam bierze w tym udział. Ja to bardzo lubiłem i w radiu jakby było coś ciekawego zawsze. Ja uważam w ogóle, że radio to jest taka, kurczę, cały czas to jest takie medium, no popatrz, przecież spin-offem tego jest podcast. I jak się okazuje, ludzie te podcasty uwielbiają. No, sam wiesz najlepiej. Czyli jest coś takiego, że cały czas to jest taka pierwotna forma programu, widowiska, no to niedobre słowo, bo to nie chodzi o widzenie, tylko, ale...
Słuchowiska.
Słuchowiska, czy takie...
Audycji.
Że show takie, to jest takie, no jakieś audycji, tak, że robisz coś i najprościej jest zrobić coś z dwoma mikrofonami po prostu i nagle się okazuje, że ludzie nadal w tych czasach takich, gdzie jest tyle impulsów z zewnątrz, nadal mają taką cierpliwość, że nie wiem, jadą gdzieś i zamiast słuchać radia, czy nie wiem, muzyki, czy w ogóle czegoś tam, to włączają sobie i słuchają przez godzinę jakiejś rozmowy, gdzie dwie osoby siedzą i rozmawiają. No.
A teraz mnie natchnąłeś bardzo mocno, bo się długo zastanawiałem, dlaczego tak jest, ale jak teraz o tym mówisz, to jest absolutnie oparte na naszą pierwotną potrzebę. Jak 20 parę lat temu zaczynałem robić Big Radera w Polsce, to mówiliśmy, że to jest absolutnie fundamentalna potrzeba podglądania. A to jest rozmowa podsłuchiwania. Bo podcast w tej formule, w której my go robimy, właśnie sobie uświadomiłem, jest po prostu rozmową dwóch facetów, którzy po prostu sobie rozmawiają i przy okazji mają mikrofon, a pozostałe osoby mogą sobie to po prostu podsłuchać. To jest tak jak siedzieć w knajpie po prostu, jak słyszysz, że ktoś obok zaczyna rozmawiać trochę głośniej lub też na tyle głośno, że możesz go usłyszeć, no to, tak, to wiele osób ma taki moment pod tytułem dobra, ściszę swoje słuchawki i posłucham, o czym mówią.
Gumowe ucho, nie? Że tak, i to jest taka, jest potrzeba, masz rację, rzeczywiście, że to jest trochę tak, właściwie to nie powtórzyłbym to samo, co powiedziałeś, więc zgadzam się, to.
To w takim razie jedną rzeczą, którą trzeba zrobić, to sprawić, żeby te rozmowy były bardziej intymne. Znaczy w takim sensie, żeby one były bardziej, no właśnie, że takie bardziej ukryte trochę, takie podsłuchane dla słuchacza, a nie powiedziane wprost.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że dużo podcastów akurat ma taki charakter bardzo intymny taki, gdzie ludzie chcą mówić o rzeczach różnych, wiesz, o jakichś swoich słabościach, o nałogach, o niektóre podcasty wręcz w ogóle mają w tytule takie, wiesz, co dotyczy, że wychodzi z punktu słabości prowadzących, tak, że mówią o tym, co właściwie jest ich pierwotną słabością i jak tym zarządzają, więc to jest coś, co no, na przykład w świecie telewizji no, raczej nie przychodzi, bo tam musi być krócej, bardziej bling-bling, wiesz, więcej wodotrysków, a tu w radiu, w podcaście możesz właśnie przez godzinę gadać i gdzieś, jak sobie jedziesz i słuchasz, jak dwie osoby mówią tak bardzo osobiście, to chyba rzeczywiście masz rację, nie myślałem o tym, że się trochę czujesz, jakbyś podsłuchiwał kogoś, tak? No.
Kogo lubisz podsłuchiwać? I nie pytam oczywiście jakby o audycję, tylko o jakie historie cię tak właśnie interesują?
Wiesz co, że ja pamiętam właściwie, że ja podsłuchiwałem bardziej jako dziecko i dzisiaj takie zasada słuchania podcastu albo radia, rozmów, to trochę teraz jak mnie o to zapytałeś, to sobie uświadomiłem, że trochę się czuję jak dziecko wtedy, bo pamiętam, że na przykład pod moim pokojem w bloku mieszkałem, w takim bloku po prostu z cienkimi ścianami.
Gdzie?
Na Saskiej Kępie przy Międzynarodowej. I pod nami mieszkało takie starsze małżeństwo i w 70-tych latach na przykład ten pan słuchał głosu Ameryki i wolnej Europy cały czas. Miał tam takie, i miał chyba je przy rurach pionu, w związku z tym ja wszystko bardzo dobrze słyszałem i to było fascynujące. Na przykład jak mogłem, myśmy też w domu tego słuchali, ale rzadziej, a tam mogłem korzystać z tego non-stop i słuchać właściwie tych stacji. Co było, no w ogóle samo ekscytujący był sam fakt, że można było słuchać czegoś, co jest zakazane. Stary, dzisiaj nic nie jest zakazane. Przecież co to chcesz, prawda. Czy w Blacknecie, czy gdziekolwiek, znajdziesz wszystko, co tylko sobie zamarzysz. Nic nie jest zakazane. Każdą dziwną treść możesz znaleźć. Więc jak wtedy to było zakazane i można było tego posłuchać, to było podsłuchać, to myślę, że to aż teraz czuję tą ekscytację z dzieciństwa. Myślę jeszcze, wiesz co, na przykład, że też jak zasypiałem i też te cienkie ściany sprawiały, że takie, że było słychać takie życie przez ścianę pod podłogą, nad sufitem, wiesz, takie tam i takie tam jakieś, że ktoś sąsiad do żony woła coś, czy tam telewizor głośno gra. Samo to jest takie, nie wiem, jak się zasypia i masz takie już tylko tą warstwę dźwiękową, to jest fascynujące, bo to tak dorabiasz sobie całą jakąś tam historię do tego. No takie to jest ten królestwo takich dźwięków niezrozumiałych czasami, jakiegoś, wiesz, dźwięków, które, nie wiem, pewnie nie potrafię ich sobie wytłumaczyć. No, ja też zostawałem w domu dużo razy sam, jako dziecko, wiesz. I teraz na przykład pamiętam, że ja się wtedy gasiłem światło w mieszkaniu i się taki, miałem zaułek taki tam przy kuchni taki i tam siadałem z zegarkiem i wiedziałem, o której moja mama wraca na przykład i siedziałem i te dźwięki też tak dochodziły do mnie, nie? Tam z ulicy, z tego i to też takie, no to całe jakieś tam spektrum emocji takie, które towarzyszyło też no de facto podsłuchiwaniu życia bloku, tak? To takie było i potem ten, na przykład otwieranie drzwi windy, nie? To co chwila się winda na piętrze otwierała i ta umiejętność na przykład rozpoznania kroków matki, ojca, albo nawet sposobu zamykania drzwi windy, wiesz, że wiesz, o, to nie ojciec, nie? Albo ja to umiem, bo wiedziałem na przykład, ojciec nie trzaskał drzwiami od windy nigdy, więc jak ktoś pierdyknął drzwiami, to wiedziałem, że to ani matka, ani ojciec, nie? Potem, wiesz, ten taki ten chrzęst klucza w zamku, to też takie, to są wszystko takie te dźwięki. No i dzisiaj ten świat dźwięków jest taki no trochę zunifikowany, nie? Jak się słucha radia w zasadzie, to takie, no te wszystkie te, to ma jakiś taki swój dosyć płaski rytm, nie? Dżingiel, wiadomości, reklamy, wiadomości, dżingiel, piosenka, wiesz. A właśnie chyba znowu ten podcast ma taki jest, cały czas ma ciekawą fakturę, nie? No bo co rozmowa, to inna.
Dźwięki codzienności. W ogóle to absolutnie teraz, jak o tym opowiadasz, to z tyłu mojej głowy pojawia się taki pomysł, że może to jest też jakiś kiedyś pomysł na audycję. Jakiś czas temu jest taki, znaczy jest podcast zrobiony przez Papaja, Michał Kukowski, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko, mogę teraz sprawdzić, zrobił podcast właśnie o sypie. Przepiękna audycja, dźwięki z sypu. Absolutnie jest genialna. Znaczy jakby faktycznie nagrane sypy, cała historia, że one znikają. Pięknie udźwiękowiony jest obłędnie udźwiękowiony, pokazujący jak w sypie pracują butelki, jak pracuje worek.
To a wtedy się wszystko wpieprzało do sypu, wtedy, kiedy tak. Ja byłem dzieckiem. Nie było żadnego segregowania, więc tam leciało, masz rację, wszystko. No. I plastik, i butelki. No.
To były obłędne rzeczy.
A wiesz, że byłem kiedyś w 80-tych latach w Paryżu, w takiej, co prawda, kiepskiej dzielnicy, w blokowisku takim, w Saint-Denis. I w tym mieszkaniu był syp w kuchni. Był taki, że on był mniejszy trochę niż te takie polskie duże sypy, takie, gdzie całe wiaderko wchodziło naraz do tej łopaty takiej. No. Ale taki był o połowę mniejszy, ale był regularnym sypem, tylko nie na klatce schodowej, tylko na ścianie w kuchni.
I normalnie leciało wszystko na dół, tak jak powinno
tak.
być?
No tylko tak, tylko ponieważ te drzwi były połączone z taką łychą, taką łopatą, no to gdzieś to tam izolowało, wiesz, treść sypu z piętra wyżej, czy tam w ogóle z wyżej, ale jednak jakieś to było takie, nie, no i tak ten syf cały z tego, to nie, z tego to sypu gdzieś był bezpośrednio gdzieś, za ścianą kuchni, więc takie gdzieś, to było deprymujące.
Gdzieś wracał, to mogę powiedzieć, mam nadzieję, że sąsiad, z którym mieszkam, się nie obrazi. On mieszka tuż nad tym studiem, ale obok jest pralnia i on ma syp na brudną bieliznę, także sobie zrzuca i ona ląduje od razu do pralni. Ja mu tego strasznie zazdroszczę. Znaczy, to jest absolutnie moim zdaniem genialne, że nie musisz mieć kosza na bieliznę brudną w
domu. Ale to bezszelestne, nie?
Tylko nie, absolutnie bezszelestne, natomiast sobie a propos takich właśnie...
No chyba, że masz stalowe gacie. To wtedy, tak.
Na przykład jak byłbyś rycerzem.
Tak, to jak to masz wtedy, wszystko do prania, stary, to budzisz całą kamienicę.
Gdybym mieszkał z Don Quixotem, to...
Czy mógłby pan trochę ciszej zrzucać bieliznę do prania? Bo i nie o drugiej w nocy, bo się budzimy z żoną.
Ojejku, obłędny. Powiedziałeś, że nigdy nie pracowałeś na etacie i to ma zarówno dobre, jak i złe strony. Mhm. Jakie? Oprócz tego, że dzięki temu twoja bielizna jest mniej stalowa, to...
Tak, to na pewno. No, złe są takie, że nie budujesz systemu ubezpieczenia społecznego i tego całej, wiesz, tej emerytury, która wynika z wysługi lat. Tak? Aha. Myślę też, że chociaż nie wiem, to teoretyzuję, że też pewna regularność życia też dobrze wpływa na taką, na zdrowie psychiczne. No po prostu wiesz, że masz codziennie wstajesz, nie masz za dużo czasu na myślenie, nie poświęcasz niepotrzebnego czasu na niepotrzebne myśli, bo po prostu wstajesz, jesz śniadanie, jedziesz do roboty, masz tam ileś godzin życia jakiegoś społecznego w pracy, wracasz, masz jakiś taki rytm. To myślę, że też może to nadawać jakiś dobry rytm życia, ale to teoretyzuję. No. Natomiast wiesz co, no, ja pracuję na przykład tak, że jak mam robotę, to pracuję, wiesz, no, do oporu. Ale z kolei jak nie mam roboty, to tydzień nie mam nic do zrobienia, wiesz, nie mam, w sensie pracy nie mam. Mhm. No to jest dobrze i źle, no. Dlatego też na przykład ja często mam jakieś nagle, że dzwoni telefon i muszę, jestem z dziećmi i na przykład, o Jezu, nie, możesz teraz nie rozmawiać? Mówię, nie, bo ja jestem właśnie, mam taką pracę, że mogę pojechać z wami na przykład na 3 dni gdzieś, ale też na przykład czasami jest tak, że wracamy ze szkoły i do mnie ktoś dzwoni i ja muszę jakąś rzeczą mówić tu i teraz, bo ona wynika z tego, że no ja nie mam biura i nie pracuję w godzinach pracy. Takich od 9 do 17. No, to te wady, ale to jakoś nie, chyba nie jest to nic takiego, co by jakoś mnie druzgotało.
Lubisz ten tydzień, kiedy nie masz roboty?
I tak i nie. No oczywiście po na przykład tym takim sprężeniu wielu rzeczy naraz, potem jest fajnie tak, jak to się tak rozpręża, ale potem jak w tym rozprężeniu jesteś drugi, trzeci, piąty, dziesiąty dzień, albo jeszcze inaczej, bo to jeszcze jak jesteś w jakimś obiegu i wiesz, że na przykład masz przerwę, bo masz zdjęcia za 3 tygodnie. To jeszcze okej. Okay. Ale ja miałem też takie okresy w swoim życiu zawodowym, że po prostu nie miałem pracy żadnej. I nie miałem tej pracy na przykład pół roku, rok, półtora roku. I to już, i to nie mówię na początku, kiedy byłem tam po studiach, tylko mi się zdarzały takie przerwy też już w takim dorosłym życiu. Czyli te fale sukcesu też czasami opadały. To były takie okresy po okresach dużych sukcesów, czyli to nie było tak, że to było na początku, a potem to już płynęło, tylko na przykład przecież milionerzy mieli przynajmniej 2 duże przerwy takie, kiedy ich parę lat nie było na antenie. Ale nie tylko to, no były inne też, był taki okres, gdzie wygasła praca na nie wiem, półtora roku, gdzie nagle wszystkie kontrakty mi się pokończyły, nagle stacja nie zamówiła nowych odcinków milionerów. I takie jest, no wiesz, no to wtedy jest nagle taki, wcale nie jest to nie dramatyczne, ale nie, wiesz, no takie jest poczucie nagle, że cię nikt nie potrzebuje do roboty, tak? No i to jest, to zresztą w ogóle jest też wpisane trochę w zawód aktora, no że gapisz się na telefon i czekasz, czy się coś nagrało, no. Zawsze tak było, myślę, że dla w ogóle dla i aktorek, i dla aktorów, to jest mega, w ogóle ta zasada jest takiej pracy jest mega frustrująca, no że czekasz, żeby telefon dzwonił, a czasami po prostu nie dzwoni. Już nie wspomnę o tych okresach teraz ostatnich pandemicznych, kiedy po prostu nagle wszystkie kontrakty, wszystkie lampki, które się świeciły, że tu masz coś, tu masz, one gasły jedna po drugiej, bo wchodziły inne przepisy, ale to akurat to już dotyczyło wszystkich w ogóle, bez względu na rodzaj zawodu, prawda?
Co tobie najbardziej doskwiera w takich momentach, jak długo nie pracujesz? To bardziej chodzi o kasę, czy o zajętość, czy o poczucie bycia potrzebnym?
Bardziej o zajętość. Ja nawet pamiętam, że w okresie tam chyba pierwszej pandemii, to ja robiłem, nawet raz grałem w teledysku, w którym było nas, tam były takie przepisy, że chyba mogą być maksymalnie 3 albo 4 osoby i byłem ja, wykonawca, dźwiękowiec i operator. To była cała obsada teledysku. Jakieś takie dziwne, w ogóle gdzieś musiałem pojechać gdzieś do Wawra, czy już nie pamiętam, gdzie to było, i tam jakieś takie studio w jakiejś willi takiej, i tam właśnie był ten wykonawca, ten, i to takie, że trochę tak jak partyzantka taka, i co zrobiliśmy, i to było bez pieniędzy, ale pojechałem, bo coś chciałem robić, bo miesiącami nic nie robiłem. Ale ja mam taką konstrukcję, myślę, bardzo nieskomplikowaną, że ja lubię być tak użyteczny, tak? Mm-hmm. I w związku z tym nie jestem takim typem, który może pojechać na pół roku gdzieś, nie wiem, szwendać się po świecie i tam zbierać doświadczenia i się patrzeć na zachód słońca i medytować. Ja to nie ja. Więc ja tak lubię być potrzebnym, żeby wypełniać różne jakieś właśnie takie... no chyba oczekiwania różnych takich kontekstów, w których się znajduję, tak? Na przykład bardzo mi odpowiada, że mam jakieś umiejętności i ktoś je chce a tu wykorzystać, a tam, na przykład właśnie w telewizji, w tym programie, w tamtym. To ja się wtedy czuję, to buduje moje poczucie wartości.
Lubisz uczyć?
No po pierwsze nie robię tego z wyjątkiem odrabiania lekcji z dziećmi. Czy lubię uczyć? No nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo w zasadzie nie uczę chyba. Nie uczę. No z wyjątkiem właśnie, jak siedzimy nad ćwiczeniami.
Naprawdę? To jest ciekawe.
No.
Ty nie masz żadnych... Ja byłem absolutnie pewien, że na pewno jest jakaś szkoła około teatralna, telewizyjna, tak, aktorska, w której są zajęcia z entertainment. Wiesz, bo to jakby aż jestem w szoku, byłem absolutnie przekonany, że ty jesteś wykładowcą teleturniejów.
Mógłbym się habilitować z tego, tak? No wiesz co, świetny pomysł. Nie wiem tylko, czy jest zapotrzebowanie na taki przedmiot. Jak tego uczyć, też nie wiem. Ale...
Rozrywki? No. Relacji z człowiekiem, który, no wiesz, znaczy jak sobie o tym myślę, to jest dość duża część jednakże telewizji, tak? Znaczy telewizja dokładnie jakby w rozumieniu teleturniejowa jest oparta o bardzo trudną formułę, która się nazywa, że po drugiej stronie masz amatora. Czyli grasz taką trochę nierówną walkę. I twoim dużym zadaniem jest wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Zadbać, zaopiekować się. To jest, wiesz, to jest duża umiejętność.
Masz rację, zwłaszcza, że to dotyczy też również na przykład tego radia, o którym rozmawialiśmy też.
Totalnie bardzo duże ilości jakby obszarów, w których no, są potrzebni ludzie. Już tam, wiesz, już tam pomijając jakby całą część wszystkich dokładnie wywiadów, z osobami, które nie są profesjonalistami, ale jednakże ta część teleturniejowa, no to dobrze, już pewnie mamy mniej teleturniejów typu turniej miast i bieganie, wiesz, wyścigi w workach i bieganie z jajkiem na łyżeczce, ale jednakże no ta część rozrywki, ona będzie istniała zawsze.
Wiesz co, no nie myślałem nigdy o tym, bo po prostu nikt takiej propozycji mi nie złożył, ja też nie czuję się jakoś tak, wiesz, mega kompetentny, żebym na lewo i prawo tylko wołał, że mogę uczyć, bo to też takie sytuacja by była trochę kuriozalna chyba. Więc wracając do punktu wyjścia, nie uczę, aczkolwiek też właśnie nie wiem, czy w ogóle jest gdzieś formuła jakaś do tego, żeby uczyć jak robić program w telewizji. Myślę, że to w ogóle chyba nie tylko w Polsce, to jest w dużej mierze jest oparte na tym, że się na nosa różne rzeczy robi, wiesz. No przecież żeby wziąć kogoś, kto się sprawdzi gdzieś, to często się na nosa bierze kogoś, a teraz może jest łatwiej, bo można na przykład oprzeć się o media społecznościowe, tak? Mhm. Zobaczysz, że ktoś ma 2 miliony followersów, jak go wstawisz go do programu, czy żeby prowadził, czy żeby był gościem, czy żeby tam wykonywał coś i już samo to sprawia, że masz duży procent tych 2 milionów masz przed ekranami, prawda? To trochę prościej. Ale w ogóle jest tak, że dużo chyba ludzi się pojawiało w telewizji też branych na nosa, nie z tego powodu, że skończył wydział dziennikarstwa albo wydział aktorski i poprawnie mówi z dobrą dykcją, nie? Tylko właśnie, kurczę, No właśnie ludzie chyba też nie, właśnie tacy, którzy potrafią przykuć uwagę, są super wartościowi w mediach ogólnie, na przykład w telewizji, nie? Że potrafią przyciągnąć uwagę i niekoniecznie musi to iść w parze z doświadczeniem. Nie z, z wykształceniem, nie z doświadczeniem.
Mógłbyś występować sam? Czy na przykład wyobrażasz sobie, że robisz stand-up?
Tak, robiłem zresztą stand-up. Raz i drugi, i trzeci, i piąty. I tak, to mógłbym spokojnie robić, bo akurat ta formuła mi odpowiada. Natomiast ja jestem generalnie, to jest taka, bo też właśnie ze szkoły wyniosłem taką teorię, że są tak zwani aktorzy rezonujący. Mhm. Podobno na przykład Andrzej Łapicki był podobno, mówię to po prostu z tego, co słyszałem w szkole na przykład, żeby o nim krążyła taka, taka opinia, że on jest takim typem aktora rezonującego, który potrafi tak wspaniale być w duecie, czy w ogóle w jakimś kombo z innymi aktorami, że jest po prostu bezbłędny w tym. Ale że jego specjalnością właśnie, że on był takim właśnie rezonującym aktorem. To ja myślę, że jestem rezonującą też taką postacią, w, powiedzmy, w mediach. I łatwiej by mi było chyba też na przykład coś robić z kimś, niż na przykład tak jak... O, widzisz, to jest dobry przykład, że dużo podcastów jest solo, prawda? Mhm. To ja bym chyba tego nie umiał robić, bo ja sam siebie nie... Nie jestem wystarczająco ważny dla samego siebie, żebym sam mówił i jeszcze sam siebie słuchał.
Okay.
Natomiast myślę, że w każdej konwencji powyżej jednej osoby przed mikrofonem, tak. Chyba, że to jest stand-up, no to jest inna historia, bo wtedy robisz coś, co przygotowujesz wcześniej. Mm-hmm. Ale podziwiam, na przykład jest sporo takich podcasterów, czy podcasterek, których słucham, mm-hmm. którzy mają taką gadułę, że już coś siadają przed mikrofonem i mają, i jadą. I patrzysz, minęła godzina, ona jedzie, gada, opowiada, wiesz. Nawet jeśli ma jakieś notatki, to jest to imponujące.
Jest.
Nie? Jest. A ty, jest. Ty byś mógł sam?
Wiesz co, ja mam jeden podcast swój, który którym gadam sam i on ma od 3 lat nagrane tylko intro. Że będę gadał. I od 3 lat nie udało mi się nagrać ani jednego odcinka, więc on funkcjonuje, on jest zapowiedzią, że będę mówił. Nie, ja nie umiem.
Ja też na przykład tekstów nie umiem sam pisać. Jak nam do stand-upu coś robiłem, zawsze potrzebowałem jakiejś takiej, budowałem sobie takie konstrukcje, że zawsze gdzieś się z kimś spotykam, wymieniamy się notatkami, coś, także wiesz, że siedzą jedna, dwie osoby, gadam coś, a ty, a to by było dobre, a to, a może to, a jeszcze o tym mógłbyś, a o tym. I takie, nawet jakbym tak usiąść i pisać, to bym po prostu... To jest jak z pompkami, powiem ci. Ja na przykład mam tak, że ja się bardzo ciężko budzę rano. Mm-hmm. I strasznie jestem śpiący przez pierwsze, nie, pół godziny, godzinę, półtorej, ale jestem taki w ogóle, że mógłbyś mnie, wiesz, przewrócić jednym palcem. I na przykład, że o, powinien się gimnastykować rano. Dobra, ja się na przykład ustawiam do pompki rano, robię jedną pompkę i przy opuszczeniu po drugiej pompce już nie jestem w stanie się podnieść, bo już jestem w półśnie takim, mm-hmm. więc... I trochę też tak... Z twórczością jest solo, że ja właśnie sam ze sobą to przysypiam, tak. No, tak to z doświadczenia wynika mojego.
Jesteś dla siebie nudny?
Nudny? No, tak, chyba tak. Nie, jakoś się nie ekscytuję sam sobą. Właśnie to też jest, to może jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie pracuję w zawodzie aktora. Mm-hmm. Bo z mojego doświadczenia, z obserwacji wynika, że aktorzy przeważnie są zakochani w sobie z wzajemnością. Mm-hmm. Przez co mam na myśli, że no po prostu strasznie się jarają sobą. Nie wszyscy oczywiście, bo są wyjątki mm-hmm. też, ale bardzo dużo aktorów, ludzi występujących, też mam na myśli szeroko pojęte występowanie, też śpiewaków operowych, albo w ogóle wokalistów. Kurde, no po prostu to jest jak w tym dowcipie o aktorach, stary, to jest strasznie dowcip, pewnie słyszałeś, że jest jak aktor się spotyka z jakimś kolegą i mówi: no słuchaj, ja gram tam, teraz gram to, a grałem tamto, a tu świetne recenzje, no byłem też w Rzeszowie, a tu dostałem doskonałą tam jakąś propozycję. O Jezu, ale cały czas gadamy o mnie, może coś o tobie. No, powiedz, w czym mnie ostatnio widziałeś? I trochę tak jest, kurczę, że mają taką dużo większą gotowość do krążenia wokół siebie i myślę, że to jest jakiś też, no pewnie im to pomaga w pracy. taka uważność na siebie i ważność siebie. A ja mam wręcz przeciwnie, więc myślę też, że dlatego na przykład nigdy się jakoś nie parłem strasznie, żeby być zawodowym aktorem.
Ale masz uważność, masz dużo uważności.
Ale bardziej na innych niż na siebie. Tak, myślę, że dużo, dużo więcej na innych niż na siebie, żeby wręcz nie powiedzieć, że 99% na innych, tak. Można by się spierać co do tego, ale no powiedzmy.
Jeżeli byś wyjął ze swojego życia milionerów, to kim jesteś?
Ja nawet bez wyjmowania milionerów, to bym powiedział, że ja przede wszystkim to chyba jestem ojcem, tak bym powiedział. Ale też, żebyśmy się zrozumieli, nie chcę przez to wartościować, jakim jestem ojcem i opiniować sam siebie. Natomiast po prostu jestem ojcem. Czasami bardziej udanym, czasami mniej udanym, ale ojcem. Jakoś mnie to taka rola jest, która mi bardzo odpowiada i tak się... I tak szczerze powiedziawszy, to większość mojego życia, nawet jak to są okresy takiej prosperity zawodowej, to ja większość czasu w ogóle jestem raczej ojcem, a w mniejszym wymiarze jestem na przykład prowadzącym milionerów, czy co tam w danej chwili robię. Ja mam bardzo często tak, że coś robię, a tak naprawdę jestem gdzieś w jakimś takim amoku, tu odebrać, tu zawieźć, tu coś tego i przy okazji na przykład mam jednocześnie, nie wiem, mam nagrania i nagle się okazuje, że główną rzeczą dla mnie zawodowo danego dnia czy tygodnia powinny być nagrania, nie? Mhm. A ja tak naprawdę trochę szło to równolegle, bo ja miałem inne obowiązki, które no de facto bardziej mnie pochłaniały niż na przykład samo życie zawodowe w danym tygodniu. Co czasami było bardzo dzisiaj krytycznie muszę powiedzieć, że to słabe z mojej strony było, bo pamiętam, że na przykład grałem w serialu przez chyba rok i nie miałem tam dużej roli, ale to się wiązało z wyjazdami na plan i czasami tak było, że nie miałem co z dziećmi robić i jechałem na plan z nimi. Mhm. Do innego miasta i to czasami dwa dni zdjęciowe były, jeden. I dzisiaj myślę o tym, że kurczę, no nie powinienem był tego robić, ale nie było jak inaczej tego rozwiązać.
Dlaczego myślisz, że nie powinieneś?
Bo miałem, wiesz, oczy dookoła głowy i cały czas kombinowałem, czy tam, wiesz, czy wszystko dobrze, bo tam na przykład mieliśmy plan, bo w studiu to jeszcze jest pół biedy, ale plan na przykład gdzieś mieliśmy jakąś lokację gdzieś tam na wsi.
Okay.
No i wiesz, stoją te autobusy, busy. No i na przykład super były dziewczyny tam z make-upu i z kostiumów, bo na przykład dziewczyny moje siedziały u nich i tam jedna jej malowała coś na twarzy, druga coś i było wesoło i tak czas mijał jakoś, tak? A ja w tym czasie mogłem spokojnie tam odejść 500 metrów dalej i coś grać tam, w jakimś kościele, gdzie było ujęcie. Ale to się nie powinno tak robić. Ale też z drugiej strony powiem, że się zdarzało, że inne koleżanki głównie przyjeżdżały też czasami z dziećmi, bo po prostu pewnie nie miały co zrobić z tymi dziećmi, co trochę mnie usprawiedliwiało. Sobie myślałem, no nie jestem sam w tym, tak? Ale to tak moim zdaniem nie powinno tak być. No, ale to jest moje osobiste zdanie, trochę samokrytycznie to mówię. Natomiast znam całą masę takich aktorów, aktorek, którzy w ogóle po prostu nie mają tej kwestii, bo najpierw są one, czy oni, potem długo, długo nic i potem cała reszta z jakichś tam życiowych tych, które są w trzeciej kolejności odśnieżania, no więc... I trochę podziwiam, że też potrafią niektórzy tak siebie postawić na pierwszym miejscu. To trochę jest też coś takie, taka jakaś niespełniona postawa, która jest mi niedostępna, a z drugiej strony myślę, że to musi być mega wygodne, tak, postawić siebie na pierwszym miejscu i tak jakby otoczenie nauczyć, że to oni muszą się jakoś sobą zająć, tak, i jeszcze mną przede wszystkim.
O czym jest twoje ojcostwo?
Zabrzmiało to jakoś tak bardzo poważnie, ale odpowiem tak, że rodzicielstwo, no czy powiedzmy, jestem bardziej kompetentny w ojcostwie niż w macierzyństwie, okej? Okay? Więc...
O macierzyństwie za chwilę możesz się swoim wypowiedzieć,
mogę ale... Mogę się pomądrzyć trochę, ale tak. To jest tak, jak mówią faceci, tak, rodziliśmy razem z moją Małgosią. Mówię, chłopie, ty co najwyżej stałeś obok i kombinowałeś, jak nie zemdleć, ale to ona rodziła. No ale tak się mówi, rodziliśmy razem. No więc tak, raczej o ojcostwie powiem, że na końcu sprawa jest prosta. Trzeba być, a potem i tak się twoje dzieci lądują na terapii na lotnisku ojciec albo matka. Także że tyle w tym temacie mogę powiedzieć.
Myślisz, że wylądują?
No, wiesz co, to nie chodzi o to, że... Nam,
nie,
znaczy... Po prostu, bo terapia nie musi oznaczać jakiś maks kłopotów.
No, w ogóle.
Po każdy gdzieś tam się potrzebuje w pewnym momencie sobie jakieś tam sprawy rozwiązać, wydaje mi się. I rola ojca i matki jest taka bardzo pierwotna, więc na każdej terapii, nawet jeśli ona jest jakaś kosmetyczna, a nie jakaś taka gigantyczna, na końcu się zawsze ląduje właśnie na lotnisku pod nazwą rodzice, czyli ojciec albo matka. No. Więc myślę, że też w bycie w ogóle rodzicem jest wpisana taka toksyczność, ale nie ma co się nad tym zastanawiać, bo po prostu trzeba być i to takie samo idzie. No. To nie trzeba... Właśnie to jest trochę tak, że różne rzeczy wymagają papierów, nie? Ukończenia jakichś kursów, szkoleń, studiów, a są na przykład dwie takie dziedziny, w których każdy amator jest, ma prawo do wszystkiego. Jedno to jest bycie rodzicem, a drugie to jest prowadzenie samochodu, który waży 2 tony. Pozwolenie na broń musisz mieć, a pozwolenie na jeżdżenie samochodem, no, trwa to tam 2 tygodnie czy 3 tygodnie i masz, no, ale wiesz, a używasz no, śmiertelnej broni.
Przy jeszcze jednym bardzo ważnym założeniu, oni cię nie uczą, jak się nauczyć jeździć, tylko jak zdać egzamin.
Znaczy, jak zdać egzamin.
Cały myślę, proces edukacji nie jest ukierunkowany na to, żebyś umiał robić to dobrze, tylko żebyś dostał certyfikat.
No, pewnie to zależy od kraju, tak, ale generalnie no, niektórzy się starają bardziej, niektórzy mniej, ale mówię o
krajach.
O krajach i też o nauczycielach, tak, czy instruktorach. Ale no tak, trochę jest, nie wiem jak jest teraz, ale były takie lata, gdzie rzeczywiście tam ludzie, którzy podchodzili do egzaminów po parę razy, to tak miałeś wrażenie, że chodziło o to, że po prostu trzeba zarobić na tych egzaminach, a nie żeby wyszkolić kierowcę, tak, ale to jest... No, także, że to są takie dwie dziedziny życia, gdzie żadnego papieru od ciebie życie nie oczekuje po prostu. No, może na pewno nie oczekuje papieru, żeby być rodzicem, jakiegoś papieru, żeby być kierowcą, tak.
Oprócz rodzica, właściwie ojca i kierowcy, masz jeszcze jakieś role?
A to właściwie czekaj, bo ciekawe, bo teraz mi uświadomiłeś, jak zapytałeś i powiedziałeś oprócz rodzica i kierowcy, to sobie uświadomiłem, że tak jak bycie rodzicem jest taką, trochę mnie określa, powiedzmy, ale też no, po prostu jakoś mnie określa, to też ja lubię być kierowcą. To ciekawe. I na jedno i drugie nie mam papierów. No na jedno mam papiery, ale takie zrobione. Ja miałem 16 lat, jak zrobiłem prawo jazdy. No więc już prawie zapomniałem, że mam papiery i zdawałem egzamin. Ale rzeczywiście, te dwie rzeczy mi jakoś pasują. Coś tym jest.
Lubisz
co to
samochody?
Znaczy? To ty mi powiedz, co to znaczy.
Lubisz samochody?
Ja powiedz mi, co to znaczy.
Nie wiem, ja mogę powiedzieć tylko, że był taki moment, że się spotykaliśmy w tym samym serwisie kiedyś, ale... Był taki moment. Był taki moment, że faktycznie się czasami mogliśmy spotkać na Saskiej Kępie.
O Jezu, bo to mi przypomniało, że taki był głupi dowcip po jednej marce, zresztą bardzo fajnej samochodów, że normalnie jak się tam
tak
ludzie jadą tą samą marką, to się pozdrawiają, a kierowcy tej marki się nie pozdrawiają, bo już i tak rano się widzieli w serwisie.
Tak jest, więc my akurat nie byliśmy w tej marce, ale to też marka, w której dość często może się spotykać w serwisie. Teraz mnie zabiją, ale dzisiaj już mają takie samochody, że już tam się rzadziej spotykamy w serwisie. No. Lubisz samochody?
Lubię, tak, cały czas lubię. Aczkolwiek to jest, od razu ci powiem, że myślę, że to jest dosyć wstydliwa sprawa z tym lubieniem samochodów, bo to jest tak jak, że te samochody dużo więcej w naszej kulturze znaczą, niż powinny znaczyć, że wiesz, a zwłaszcza na przykład w bloku wschodnim przez ostatnie 20 lat, czy 30, nie wiem jak to liczyć, 30 powiedzmy, kiedy nagle można było kupić nie tylko Skodę, zastawę, Poloneza i małego Fiata, ale nagle można kupić każdy samochód dowolnej marki, to nagle się okazało, że to jest jakiś wyraz czegoś, kim się jest. No mm-hmm. I cały czas zresztą, jak spojrzysz na to, jak działają kampanie reklamowe samochodów, tak, to, mm-hmm. to też cały czas ci jakieś kitują jakieś opowieści dziwnej treści o tym, kim będziesz, jak się możesz wyrazić, coś takiego, głupoty jakieś takie, nie? Więc też tak trochę jakby myślenie o tym, że mój samochód jakoś świadczy o mnie i że buduje jakiegoś mnie, no wiesz, no też tak na to patrzę, ale mówię to ze wstydem, bo to już chyba, to już jest, to chyba nie, to już dawno powinno, to już dawno powinno być dezaktualizowane, mhm. a ja cały czas mam tak, że na przykład samochód jakiś mi się strasznie podoba, bo sobie coś wyobrażam w związku z posiadaniem tego samochodu i mówię to właśnie dlatego, stąd taka samokrytyka, że trochę to jest takie jakieś myślenie średniowieczne chyba, które ja reprezentuję również.
Też ustaliliśmy, że zbroję bierzesz,
tak.
Samochód cały czas jest synonimem konia i jest statusowy?
No, okay. Jest, no jest, to jest tak. Jest tak rzeczywiście. Ale to, tak jest na przykład właśnie w Polsce i myślę, że w tym Ostbloku, gdzie nie było, były 4 czy 6 samochodów do wyboru kiedyś, nie? I nagle można było mieć każdy samochód, to każdy tam ściągał jakieś tłuczone golfy z Niemiec i był szczęśliwy. Ale powiem ci, że na przykład też to ciekawe, bo mam rodzinę w dawnych wschodnich Niemczech mhm. I akurat kiedy był ten, kiedy tam był 89, generalnie po zjednoczeniu, jak się tak zaczęło robić, że Zachód dał Wschodowi dużo funduszy na infrastrukturę, na budowanie lepszych dróg, na te samochody, które mogli sobie kupować, to moja kuzynka akurat wtedy chodziła do liceum chyba, czyli miała 16-17 lat i mówi, że na przykład co parę miesięcy na pogrzeb chodziła, bo ci wszyscy młodzi jej mhm. koledzy, którzy tam mieli, albo a to było na prowincji, mhm. Także tam mogli jeździć też bez prawa jazdy. Ojciec kupował jakiś pierwsza rzecz, ten lepszy asfalt był, więc zasuwali tam i po prostu tak jak się tymi Wartburgami nie rozbijali, mhm. to nagle tymi Golfami, Passatami jakimiś nagle się rozbijali i po prostu miała kilka pogrzebów u siebie w szkole przez to, że także, że to nie tylko my tak mieliśmy, że każdy mhm. chciał mieć Golfa dwójkę nagle i to był szczyt marzeń.
Ty miałeś?
Nie, ja akurat nie. Ja... Ale pamiętam, kiedy kupiłem sobie pierwszy samochód pod koniec 90-tych lat, pierwszy samochód ze sklepu. Stary, do dzisiaj nie zapomnę tego. Jak wsiadłem do samochodu i wyjeżdżałem tam z terenu dealera mm-hmm. i tam szlaban mi otwierali i jechałem tym samochodem i mówię tak, nie wierzę. Siedzę w swoim własnym samochodzie, nowym samochodzie. I takie w ogóle tak jakbym pierwszy raz kanapkę z szynką dostał, wiesz, takie duże przeżycie.
Jesteś sentymentalny?
No, chyba jestem, tak.
Ale zawsze byłeś, czy nie wypominając ci po prostu na starość cię naszło?
Wiesz co, chyba zawsze mhm. miałem jakiś taki, że taką miękkość do jakiegoś takiego, taką gotowość do takich właśnie zaszklonych oczu i takiego coś tam konfrontowania tego na przykład jak jest teraz z tym, jak było kiedyś, tak? Ale to powiem ci, że właściwie nie, że jestem sentymentalny, ale też nie myślę, że jestem dziś bardziej sentymentalny niż na przykład 10 lat temu albo 20 lat temu. Ja myślę, że taki rodzaj bycia sentymentalnym zawsze mi towarzyszył, ale bez względu na wiek, no. Może dzisiaj się nawet bardziej cenzuruję, bo zauważyłem, że też jest jakaś taka, zauważyłem po różnych ludziach wokół mnie, że im człowiek starszy, tym chętniej właśnie zwraca wzrok ku przeszłości. Mm-hmm. Więc tak się staram też nie zanurzać w tym, chociaż to kusi, bo tak mi się wydaje, że dopóki mam power jeszcze, to raczej wolę do przodu patrzeć niż do tyłu. Natomiast często się tak zdarza, że nagle spotykasz takich ludzi, którzy głównie opowiadają o tym, jak było i wspominają tam swoje różne jakieś tam dobre czy złe, czasami bardzo dobre rzeczy, ale tak mówią sobie, że o, pamiętam, no to byłem, ty to już nie pamiętasz, ja tak, no nie pamiętam, bo jestem a młodszy od ciebie, no i co z tego? No i takie, wiesz, jakby, że z tego, że ktoś jest starszy i że ty nie pamiętasz tego, co on pamięta, to wynika jakaś taka siła, mądrość jakaś taka, wiesz, ja zawsze nie lubiłem takiej narracji, bardzo mnie to irytowało zawsze. Jak mi ktoś mówił, o, ty to tego nie pamiętasz, bo tego, no to tak jakby ci ktoś powiedział, że no, ty to nic o tym nie wiesz, bo jesteś blondynem na przykład, nie? Albo, że się urodziłeś tam nie wtedy, kiedy ja. To już jesteś do kitu, bo się nie urodziłeś w odpowiednim roku. Jakby nie masz nic, nie masz żadnego wpływu na to, jak ktoś ci mówi, że to w ogóle jest niedostępne dla ciebie, bo ja pamiętam coś. Więc staram się raczej nie patrzeć do tyłu, tylko do przodu, albo przynajmniej pod nogi.
A jak patrzysz do przodu, to co widzisz? Czy jakie masz cele?
O Jezu, nie, błagam, nie pytaj mnie o to, bo wtedy ja ci krótko powiem, że nie mam żadnych celów.
To
potem,
dobrze.
I potem się zamyślę i powiem, dlaczego ja nie mam żadnych celów.
A naprawdę tak masz, że jak się zamyślisz, że nie masz celów, to myślisz, że to źle?
No wiesz co, no... Powiem ci tak, że to by wprowadził, że określenie celów i dążenie do nich na pewno by mi bardzo usystematyzowało życie i by mnie tak, wiesz, zmotywowało, zmobilizowało, no ale nie mam, no więc, a ponieważ wszyscy wokół mają albo mówią, że mają, więc się czuję z tym źle.
Powiedzieliśmy, że ta rozmowa może być podsłuchiwana przez tych, którzy mogą też się chcieć poczuć dobrze. To, co powiedziałeś, siłą milionerów jest to, że ludzie znają odpowiedź na pytanie, a gość nie znał. To może to i wiesz, trochę osób się poczuje dobrze i powie, yes.
No, ja myślałem,
ten
że...
słynny Hubert też nie ma celu.
On też taki... nie ma, to też gamon jeden. Nie wie, co będzie robił za rok. To fujara, no. A tak jakby ci, co mają plany, wiedzieli, co będą za rok robić. Hehe.
Nie, no nie wiedzieli, co sobie zaplanowali, a później najwyżej się sfrustrują.
Wiesz co, no ale to każdy tam idzie taką ścieżką, jaka mu pasuje, ale no ja nie mam planów, tak. Nie wiem, co będę robić za tydzień to jeszcze wiem, ale już dalej to nie bardzo.
Hera On Air to program z tymi, którzy, czy też rozmowa z tymi, którzy żyją na własnych zasadach. Jakie są twoje zasady?
Nie, bo mi przyszła mi jedna zasada do głowy,
no.
Bardzo mało efektowna i
nie.
Że aż się zażenowałem po prostu.
Nie, daj ją, pokaż. Pokaż, co ci przyszło w pierwszej chwili do głowy.
Okej, no pierwsza jest, chyba podstawowa jest taka, cholera, no żeby nie skrzywdzić nikogo, tak mi się wydaje, no, że to takie jest, że... Myślę, że to też teraz, jak o tym myślę, że mój ojciec chyba miał też taką zasadę. Znaczy nie wiem, czy on by powiedział, że ma zasadę, że miał zasadę jakąś taką, albo tą właśnie, ale właściwie jak myślę, to on tak postępował, że tak on chyba nie chciał nikomu kuku zrobić. On nie miał takiego na przykład, żeby tam... No bo to trochę tak jest, może to idzie w parze właśnie z niskimi ambicjami, nie? Że jak masz wysokie ambicje, no to wliczasz wtedy w te koszty osiągnięcia celu jakiegoś wysokiego, że tam parę osób zadepczesz, tak? Albo zrobisz im tam źle. No bo nie wiem, no nie muszę tego rozwijać, nie? A jak może nie masz dużych ambicji, a na przykład tylko myślisz o tym, że nie chciałbyś nikomu źle zrobić, to no, jest to jakiś... Nie wiem, czy cel, ale no ja chyba nawet nie wiem, nie powiedziałbym, że to jest wypracowany cel, czy w ogóle zasada jakaś wypracowana, tylko raczej wynikająca z tego, jak mi się życie układa. No. Po prostu wiem, że na przykład raz w życiu uderzyłem w podstawówce mojego kolegę, Darka.
Możesz go teraz przeprosić.
Mogę teraz cię, Darek, przeprosić za to. A pamiętam, to on pewnie tego nie pamięta, bo pewnie ja to bardziej przeżyłem niż on, ale miałem takie rozmowy z ojcem i coś tam się skarżyłem, że ten Darek to mi dokucza, coś tam. I mój ojciec taką... takie te mądrości. Kurczę, kiedyś starzy takie głupoty opowiadali w ogóle. Dzisiaj to ci rodzice to czytają tych książek dużo, też wiesz, tak mają taką wiedzę psychologiczną i w ogóle słuchają podcastów różnych, są tacy w ogóle, wiesz, masz taką masę takich źródeł różnych, że możesz to dziecko jakoś coachować w różnych sprawach. Kiedyś ci starzy to w ogóle, te dzieci im się rodziły i tak po prostu tak się pałętały między nogami gdzieś tam i tak trzeba było zagospodarować. I ojciec właśnie miał taką mądrość, tak mi pokazywał, jaką postawę, jak przyjąć postawę bokserską, jak gardę trzymać. Ale potem nie namawiał mnie, żebym tak stanął naprzeciwko niego i z nim walczył na pięści, tylko mówi tak, podejdź do niego, jak on ci tak dokucza i ustaw się tak do niego, że równolegle do niego i go tak z łokcia w splot słoneczny. Taką tą radę.
Złota rada ojca, no.
Złota rada ojca i uważaj, i ja to wykonałem. i mu, on coś do mnie, a już nawet nie pamiętam, czy on wtedy, on chyba nawet wtedy mi nic specjalnie nie zrobił, tylko ja do niego coś podszedłem. Mówię, Darek, on co? I tak jak mu przysunąłem z tego łokcia w brzuch, splot słoneczny, już nie pamiętam, jak mu przydzwoniłem, słuchaj, on się zgiął, popłakał się w ogóle, wiesz, i taki, dostał taki cios z nienacka. Ja pamiętam, że ja się tak źle wtedy czułem. Ja po prostu się nie wiedziałem, to mi się pod ziemię schował. Tak mi było wstyd i tak się czułem tak... Bo raz się też biłem w szatni z Andrzejem, moim kolegą, ale wtedy gdzieś on mnie tak docisnął on był na górze i ja pamiętam, że go w palec ugryzłem, ale tak, że zawył, kurde, uciekł, potem już mi nie dokuczał, ale już w tej bezsilności. Ale to było w ferworze, tak, w tym... Natomiast z tego Darka to po prostu tak z zimną krwią pierdyknąłem. Źle się z tym czuję, naprawdę.
Darek, naprawdę, jeżeli to słuchasz, to Hubert podszedł i chciał cię sprowokować, ale się nie dałeś i niestety, no. A plan już był.
Ojciec doradził, no musiałem coś zrobić, no.
Tata już nauczył, żeby walnąć...
Z łokcia, bo wtedy jest taki krótki strzał, wiesz, tam i taki, wiesz, niespodziewany i to dobre. Skuteczne było. Nie wiem po co, ale takie mam doświadczenie na przykład z takim fizycznym zrobieniu krzywdy komuś. Takie jest moje przebogate doświadczenie na przykład w tej dziedzinie. A nie, no potem jeszcze walczyłem na przykład, bo byłem w sekcji judo przez jakiś czas, chyba rok na uniwersytecie. No to wtedy walczyłem, tak, ale to wtedy, no, ale to takie sportowe walki były, tak. Ale z takich życiowych to właśnie mam tylko to jedno, co opisałem. Co niniejszym opisałem.
Czy uczestnicy programu mają do ciebie żal lub bywają wdzięczni? Mam takie momenty, w których z jednej strony no, nie wpływasz na ich decyzje, ale trochę jednak, że zadajesz im pytanie, czy teraz kończą, nie kończą, czy pójdą o jeszcze jedno pytanie i tak dalej. No i później jest często ten moment, kiedy albo wychodzą z kwotą gwarantowaną, albo dzięki kolejnemu pytaniu może się odważyli, wygrali więcej, a może dzięki kolejnemu pytaniu przegrali. Czy krótko mówiąc, oni faktycznie obarczają ciebie odpowiedzialnością za osiągnięty rezultat?
No, żeby krótko odpowiedzieć, to nie.
To dobrze.
Nie spotkałem się, wiesz co, przede wszystkim z żadną wrogą reakcją, nawet kiedy tam były jakieś spektakularne porażki. A z pozytywnymi, wiesz co, trzeba przyznać szczerze, że z wyjątkiem tych największych wygranych, których stacja jakoś potem jeszcze, wiesz, obsługuje, że tak powiem, czyli jeszcze ich zaprasza do różnych rozmów i z nimi rozmawia, to właściwie ja nie mam kontaktu z zawodnikami bezpośrednio po grze, albo w ogóle bliżej czy dalej po grze. Natomiast też mi się, no, w związku z tym nie spotkałem się tak, żeby oni w ogóle jakoś naszą relację komentowali, z wyjątkiem tych kilku wygranych największych, którzy raczej chyba tak przynajmniej głośno mówili dobrze o mnie. Jak wygrali milion, to chyba nie mieli powodów nawet, żeby jakoś mnie obarczać czymkolwiek, nie?
No wiesz, mi powiedzieć, gdyby nie ty, to miałbym mniej do wydawania, a teraz co ja z tym zrobię?
Gdyby nie ty, to bym ze 2 miliony wygrał. Od razu.
Dlaczego suma właśnie nie poszła w górę?
To dobre pytanie, no ale wiesz co? Na przykład, no one się bardzo różnią, bo po pierwsze nie zawsze to jest milion. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedyś w Bułgarii to było dużo mniej. To było tam rzędu paruset tysięcy euro chyba. W Anglii to jest 1 000 000 funtów. No były kraje, które w międzyczasie zamieniły swoją walutę na euro, więc też musiały to jakoś korygować. No nie wiem, patrząc na to, jaką dynamikę ma ta deprecjacja waluty naszej i generalnie te procesy ekonomiczne jak zachodzą, to będziemy za chwilę musieli rzeczywiście to zmienić. Ale do tej pory przynajmniej ten milion zawsze dobrze brzmiał. Poza tym nie było na rynku nikogo, kto dawał więcej. Cały czas, 20 parę lat, nikt się nie pokusił o większą wygraną. Do zaoferowania mam na myśli.
To jest dobre miejsce, aby postawić kropkę.
Proszę bardzo.
Dziękuję ci bardzo.
Też bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Dziękuję.
Ja też wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Cieszę się, że podsłuchiwaliście tej rozmowy W mojej głowie pojawiają się pewne myśli, przemyślenia, refleksje. Mam nadzieję, że w ramach tych refleksji jeszcze nas usłyszycie.
Spojrzałeś na mnie pytająco, przytaknę, że bardzo proszę, oczywiście.
Dziękuję bardzo. A i oczywiście tradycyjnie zachęcam do tego, żebyście ocenili audycję, czyli na głównej stronie, tam gdzie są gwiazdki, możecie kliknąć kilka gwiazdek, najlepiej 5. To powoduje, że audycja lepiej się pozycjonuje i oszukujemy trochę algorytm. Dzięki bardzo. To była audycja Hera on Air. Do usłyszenia.